To jest nasz tytuł, Makrokosmos gęstości. Idźmy dalej. Może ja trochę jeszcze zmniejszę na 85. Ok, tak, będzie lepiej widać. Dobrze, to oczywiście pokazywałam wiele razy, ale no, cały czas to jest ważne, że to jest elektromagnes, taki torus, cały wszechświat, tak też funkcjonuje rdzeń, źródło. Tak wygląda tak naprawdę struktura człowieka, każdej istoty organicznej właściwie. Okay? No i to nie jest oczywiście takie proste, bo te przepływy są no, trochę w różne strony. Ale gdyby to wyrysować w jakiś sposób uproszczone, to byłoby tak. Macie, nie macie drugiego, oj, jak wolno. Na drugim jest ten elektromagnes, nie widać tego. Kurczę. Może wyjdę z screenu, full screenu. Zobaczymy, czy teraz. Okay. Cofnę się na pierwszy jeszcze, czasami to pomaga. No i dobra, teraz zmieniam. Czy widzicie ten drugi? Teraz. Oj. No to dzisiaj jakieś mamy wybitne utrudnienia. Dobra, zamknę prezentację i otworzę jeszcze raz, ok? I zróbmy tak. W sensie. Mogę może też być tak, że ona w ogóle sama się zamknęła. Ostatnio tak się robiło. No. To teraz proszę mi powiedzieć, czy widać drugi slajd. Dobrze. To prezentacja się po prostu, w sensie przestaje się udzielać ekran. Dobrze, to mówcie. Wtedy będę no, jeszcze raz podłączać. Zawsze jakieś przeszkadzajki, ale dobra. No tak wygląda elektromagnes, ja to już pokazywałam, powiedziałam, więc idźmy dalej, zobaczmy trzeci slajd. Widać, jak powstał wszechświat, makrokosmos, ja to też powtórzę, ale już tak w skrócie. Ok, mamy yin-yang i to są tak naprawdę dwie postaci kosmiczne, tożsamości kosmiczne. Może słyszeliście, to nawet już w internecie jest, w jakichś tam rolkach, że tak naprawdę te światy, planety, to są tożsamości kosmiczne, naprawdę organiczne. No i teraz żeński element to jest ten związany z magnetycznością, wodą, plazmą, a męski to jest ten na górze, elektryczność, żywioł ognia, krzem. I na początku pierwszy, jako była tylko jedna gęstość i tam były dwa wymiary, jeden wymiar to była plazma, drugi wymiar to był krzem. Potem one się rozsuwały i pomiędzy nimi powstawały kolejne, a drugi wymiar tylko zmieniał nazwę. Coraz większy numerek w miarę jak rozsuwały się te dwa wymiary. No i to jest po prostu na tej zasadzie, że można by powiedzieć, że to yin-yang się rozsuwało. Teraz ja to pokazywałam, że jedno jest źle, drugie dobrze. To mi chodzi, powtórzę, że mi chodzi o to, że tak naprawdę to yin-yang można kręcić jak się chce. No bo one ze sobą interagują, prawda, współpracują ciągle w różnych układach. Natomiast baza jest taka, że na dole jest czarne, czyli plazma, a na górze jest białe, czyli krzem. Teraz jak chcemy patrzeć na rozwój, czyli jak rozwijają się te tożsamości, to lewa strona nie odpowiada, ten obrazek lewy temu nie odpowiada. Odpowiada temu ten obrazek po prawej stronie, czyli rozwój tak naprawdę plazmy, to jest unoszenie się do góry. Dlatego się mówi, że żeńska energia właściwie się wznosi. W sensie ona wychodzi ze swojego miejsca na dole magnetycznym, a męska energia wychodzi z góry, z tej swojej części. Nie widać czwartej? O, Matyldo, jedyna. A którą? A co widzicie? Weszło, o dobrze, to ja przekręciłam. Dobra, okej. Okay. No, ciekawe historie. Dobra, ale yin-yang każdy zna. Chodzi mi o to, że jak mówimy o rozwoju, to plazma idzie do góry, można powiedzieć, czyli energia żeńska się wznosi tak naprawdę, energia męska opada. To właściwie tylko tyle, bo to nie dzisiaj jest ten temat bardzo do opisywania. Trochę o tym mówiłam. Idźmy dalej. To teraz pytanie, czy widać piąty slajd. Tam po prawej stronie jest taki obrazek, taki symboliczny trochę. No poczekajcie chwilę, może wolniej będzie szło. Po lewej jest tekst. Żeńska energia się wznosi, męska energia opada po lewej. To tak naprawdę jest to samo, co przed chwilą powiedziałam. A może być tak dlatego, że ta prezentacja ma sporo slajdów. No będziemy kombinować, najwyżej ją wyłączyć, włączę jeszcze raz. Czy to się ładuje, czy nie? Dobra, to ja cofnę i zrobię dalej, bo czasami wtedy się wklikuje. Jest? Dobra, to ja pójdę slajd dalej. Jak się nie otworzy, to zamknę prezentację. Jeszcze raz otworzę i wejdźmy na jakiś slajd już konkretnie o wymiarach. Dobra, a czy widzicie teraz piąty czy szósty slajd? W sensie, czy macie obrazek, czy macie tylko napisy, dwie energie reprezentowane są przez dwie postaci kosmiczne. To macie? Czy poprzedni? Piąty. Dobra. No to ja to już powiedziałam, to sobie popatrzcie chwilę. Powinien wam się załączyć zaraz szósty, czyli generalnie wolno się przekręcają slajdy. To może i dobrze. Można lepiej zrozumieć. Samemu sobie popatrzeć. Jak są pytania, to mówcie. Tak. Myślę, że szósty powinien, bo ja jestem na szóstym. Myślę, że szósty powinien zaraz wejść. Nie ma pytań? Na szóstym slajdzie mamy tak. Dwie energie reprezentowane są przez te dwie postaci kosmiczne, pierwotne, o których mówiłam. I to było to pierwsze yin-yang z rdzenia. Pramatka, jedno z jej imion to jest Izyda, Izys. I praojciec, jedno z jego imion to jest Ozyrys, czyli no, dokładnie tak jak w mitach egipskich. To ona miała wyjściowy wymiar pierwszy, on miał wyjściowy wymiar drugi. A potem następowała to kreacja światów i odsuwanie się. Ja to zasadniczo już mówiłam, więc chciałabym przekręcić dalej, tylko pytanie, czy wy widzieliście ten szósty slajd? A, wszedł szósty? No to przeczytajcie sobie chwilę, potem to już są obrazki. Dalej są obrazki. I weźmy pod uwagę, że te zdjęcia czy obrazki to tak, albo je biorę po prostu z programu no, sztucznej, jak najbardziej, inteligencji, albo po prostu z internetu i mogą to być jakieś realne pejzaże albo osoby, albo mogą być po prostu tam wyimaginowane, ale chodzi nam cały czas o wizualizację, prawda, żeby zrozumieć, jak ten wszechświat jest ułożony. I jeszcze wstępnie, to, co jest odwzorowane na Matrixie, jest w dużej mierze poprawne, w sensie takim na przykład sfery klimatyczne, generalnie przede wszystkim klimat, więc myślę, że intuicyjnie niektóre rzeczy możemy rozumieć. Dobra. Ja robię siódmy i to jest ta pani, pramatka. To jest taka murzyński styl, murzyński, nie wiem, afrykański, jak to nazwać teraz. To powiedzcie, czy widać siódme. Czy ją widać? Aha, okej. Dobra. Słuchajcie, ale ja to pokazywałam. To może ja przejdę dalej, bo dalej jest praojciec. Ja przejdę na dziewiąty. Przeczytam to. Jeżeli wam się nie pojawi, no to ja chyba wyłączę prezentację i włączę, wtedy się włączy od razu na ten slajd. Bo tutaj jest coś, co ja napisałam, bo wyszło mi to, jak robiłam dzisiaj live, oraz napisała do mnie też Danusia. Danusia jest chyba, tak? Pytając mnie o dokładnie to, jak było z tymi dziećmi, prarodzice, dzieci, i żeby to jakoś ułożyć, no to napisałam tutaj ten dodatkowy slajd, żeby to ułożyć na tyle, na ile się da. Tak naprawdę informacji jest bardzo dużo, więc to i tak jest taki fragment, nie? Okej. Okay. Praojciec i pramatka mieli tysiące dzieci. Rozumiecie, to jest galaktyka, to są istoty kosmiczne, to nie jesteśmy my tutaj, 2 metry wysokości, nie? I okej. Okay. Nawet tutaj ludzie potrafią mieć kilkadziesiąt, 20 powiedzmy dzieci, ale 20. Ale generalnie praojciec i pramatka tysiące dzieci. Niektórzy z nich zostali wybrani, by być strażnikami światów, czyli tych galaktyk. A raczej, rodząc się, a byli starzy, bo niektórzy z dzieci są starzy, mogą mieć miliony lat galaktycznych. Niektórzy jakby urodzili się, gdy praojciec i pramatka byli jeszcze młodzi, więc sami i z pomocą rodziców tworzyli swoje galaktyki i strzegli ich. Czyli niejako rodził się jakiś strażnik i on sobie sam tworzył galaktykę, niejako swój wymiar, wyjściowo, na początku. Światów galaktycznych zmaterializowanych jest 28, czyli 28 tych wymiarów tak zwanych. I tyle jest strażników. Są zmiany, zamiany, niektóre światy mają po kilku. Strażnik to taki prezydent, powiedzmy, galaktyki, nie? Galaktyka to jest jedna główna planeta i wiele towarzyszących. Oprócz tego przynależy do danego wymiaru, okay, do danego wymiaru galaktycznego, każdej galaktyki należy jakiś jeden rejon na Ziemi Gai, w centrum galaktyk. Najstarsze dzieci, okej, okay, to teraz o dzieciach. Najstarsze dzieci pramatki i ojca mają po 113 milionów lat galaktycznych. Okej, okay. Jest ich wielu. I teraz najmłodsza, jest ich tam kilkudziesięciu. Najmłodsza jest Lola. Lola to ja. Ja mam 18 milionów lat galaktycznych tutaj na tym rozkładzie, okej, okay? Na tym wszechświecie. I teraz potem jakby, jak to powiedzieć, i na mnie się kończy te dzieci z początku tej epoki i dzieci Ozyrysa i Izydy, okay? No ponieważ potem pramatka miała jeszcze dzieci w trakcie jej zdrad, tak naprawdę, bo była duża zdrada i współpraca z Matrixem, więc ona miała dzieci z Syriuszem i to są kryształowi Atlanci. To jest pokazywane. Jeżeli ktoś ogląda sobie, jakie są rasy galaktyczne i tak dalej, to w pewnym momencie pokazywani są tacy Atlanci, którzy nie są niebiescy, tylko są tacy bardziej świecący kryształowi. No to są te najmłodsze dzieci pramatki z tym głównym strażnikiem. I oni są kryształowi. Nie są najmłodsi, oni są wiecznie organiczni. Najmłodsi to znaczy mają kilkanaście tysięcy lat maksymalnie. Nie mają milionów. I są Plejadianie. I Plejadianie to jest duży temat, bardzo zawikłany. No i teraz informacje, jakby chcąc wyjaśnić tak naprawdę, kim oni są, bo jest bardzo dużo zamieszania z tym i kłamstw. Plejadianie to są dzieci pramatki z Torem Perunem. W związku z tym to nie są dzieci praojca. Ale to są, ok, i oni, no tutaj wyszła taka bardzo duża agenda, to jest w ogóle, trzeba oddzielnie to opisać, ja to opiszę przy historii, przy tych wojnach galaktycznych, ok, i tworzeniu w ogóle Matrixa i cały ten, to jest długie to będzie, w każdym razie wyjściowo Plejadianie utworzeni, czy urodzeni, właściwie oni zostali urodzeni, jako śmiertelni, dlatego że pramatka była w swoim ciele węglowym oraz tak naprawdę oni mieli być śmiertelni, tak można by powiedzieć, taki był jej zamiar i nie wiem, to był dziwny zamiar, ale generalnie chodziło o to, żeby tak jakby, żeby każda śmierć ich wzmacniała, co zresztą się wcale nie stawało, więc Plejadianie tak naprawdę mają w sobie, w swoim rodzie niejako, takim duży poziom traumy i cierpienia tak naprawdę, ponieważ było bardzo dużo umierania. Jest to jeden artykuł, który ja tak, jakby był ten temat duży w internecie, więc ja napisałam taki na Facebooku, wrzucę wam linka do grupy. Ja tam opisałam to trochę dłużej, jak to się zaczęło, jak to się rozwiązało, natomiast generalnie tak zostali utworzeni jako śmiertelni. Nie za fajne mieli życie na początku, a tak naprawdę w ostatniej epoce większość Plejadian weszło do Matrixa, także z własnej woli, bo chcieli po prostu pomóc, ponieważ Plejadianie to bardzo czyste, w sumie jeszcze dziecięce istoty. 18 milionów lat to jest dopiero pełnoletność w organicznym świecie, w związku z tym jak ktoś ma kilkanaście tysięcy, to jest uznawany właściwie za dziecko. W sensie takim, że ma jeszcze całe mnóstwo czasu, żeby sobie testować różne rzeczy, odkrywać siebie, nie wchodzi w rodzinę, raczej nie dostaje, nie staje się strażnikiem i tak dalej, nie ma żadnych zobowiązań. Okay? Natomiast no, Plejadianie mają taki inny dosyć los. Okej. Okay. 2026 to jest bardzo kluczowa data tak naprawdę teraz i ta cała wojna, co się tak mówi, że będzie taka wojna, światło z ciemnością i co nie tam, to tak naprawdę się już odbyło. Rdzeń odzyskał wszystko i odzyskał w pełni siebie, czyli nie ma już żadnych manipulacji, kombinacji i rdzeń, czyli źródło, dało Plejadianom wieczność, ponieważ nie ma czegoś takiego, że jakaś istota będzie w świecie organicznym śmiertelna. To nie istnieje, to zrobił tylko Matrix. I rdzeń w związku z tym zmienił też typ ciała, to znaczy dał im ciała krzemowo. Przemienił te ciała, które mieli węglowe, na krzemowo-plazmowe. Mogą oprócz tego mieć węglowe, ale generalnie to są istoty bardzo mocno krzemowe, ponieważ Perun jest z 27 wymiaru, więc to jest bardzo mocno świetlista istota, taka anielska, Plejadianie. A teraz jak zostali zamienieni na wiecznych, no to tak naprawdę oni mają takie ciało jak mieli, a wyglądają jak, tak jak wrzucicie Plejadianin, to są prawdziwe. Ojejku, znowu. A widzicie slajd? To doczytajcie do końca. Ojejku. A teraz mnie słychać? A teraz słychać? A widać slajd? Dobrze, to przeczytajcie sobie to do końca, jeśli mnie przerywa. Tak, tu temat Peruna jest tematem Plejadian. I dalej powiedziałam, że Plejadianie uzyskali wieczność, czyli są tacy jak wszyscy, jak wszystkie inne istoty kosmiczne, nie są żadnym prototypem człowieka ziemskiego, jak mówi alternatywa. Ja nagrywam na dyktafon oprócz tego siebie, więc potem jeżeli ktoś czegoś nie dosłyszał, to sobie przesłuchacie, ja wrzucę dzisiaj
zgrany audio.
Tutaj tak naprawdę to zostało do przeczytania. Generalnie postać promatki jest postacią dosyć kontrowersyjną. Czy mnie przerywa cały czas? Dobrze. To ostatnia tutaj ta część. Powiedziałam tylko, że promatka ma jeszcze inne dzieci i to jest duży temat. Pramatki. Jest to postać kontrowersyjna. Może jeszcze przy generalnie historii wszechświata do tego będziemy musieli wrócić, to ja to jeszcze opowiem. A oprócz tego oddzielna prezentacja to musi być w ogóle dzieci, ponieważ dzieci są ważne, archetyp dziecka, ponieważ Matrix bardzo mocno to wykorzystał i w związku z tym największą traumę mają istoty organiczne młode. Okay. No właśnie, na przykład Plejadianie, ale też inne istoty. Ja przerzucę na następne i spróbuję włączyć full screen. Ale może lepiej bez full screenu, nie wiem. Ja wygląda teraz wszechświat, makrokosmos. No jest te gęstości, ok? Co to? Te gęstość wymiar. Ale myślę, że jeżeli ktoś się interesuje alternatywą, to tego się ciągle używa, tak? To są terminy fizyczne po prostu, ale no jakby astronomiczne. Gęstości i wymiary. Gęstość to pewien... ja to nazywam poziom galaktyki, który zawiera ileś wymiarów światów kosmicznych. Nazwa gęstość i wymiar odpowiada układom galaktycznym po prostu. Na poziomie jednej planety Gaii, czyli w centrum galaktyki, to raczej są rejony. Jednak ponieważ Gaia w swoim układzie regionów odwzorowuje układ galaktyk, to często regiony na Gaii nazywa się wymiarami. Natomiast Gaia jest totalnym centrum całej makrogalaktyki, makrokosmosu. Ziemia Gaia. Ok? Więc wymiar, jeżeli mówię, no to jest po prostu nawiązanie. Wymiary są galaktyczne. Na Gaii są regiony w sumie. Dobrze, to proszę o informację, czy widać było ten slajd i słychać. Nie macie dziesiątego? Dziesiąty jest? Czyli tego, co mówiłam, nie było widać. Ale dzisiaj to faktycznie mało ciekawe. Dobra, to ja zobaczę, czy ta prezentacja znowu się nie odkleiła. A odkleiła się. Haha. Ciekawe. No. Odkleja się prezentację. Nie wiem czemu. W sensie od. Okej, widzicie dziesiąty teraz, tak? Okej. Dobra. Okej. Taka zabawa. Jejku. Okej, okay, a teraz? Dobra. To jest to, co przeczytałam. To może popatrzmy na to, bo może w sumie nie trzeba się tak spieszyć, żeby dobrze zrozumieć. Gęstości i wymiary. Generalnie to po prostu jak wygląda galaktyka. Nie ma dziesiątki. I się nie. Wow. No i czemu tak robi? Dobrze, jeżeli teraz nie zobaczycie, to je zamknę i otworzę jeszcze raz. Oj. Nie widać? Dobra, ja zamknę chwilę. Teraz. No dobrze, to pytanie ci się załaduje. Dzisiaj no, zrobiłam live'a, dwa live'y, właściwie, bo się rozdzieliło na dwa. Czasami się to sztuczne nie podoba. A jak za dużo się chce powiedzieć, prawdy? Kurczę, no. Czyli cały czas nie widzicie, tak? Nie chce się załadować prezentacji, generalnie. Tak widzę. To teraz zobaczymy kolejny slajd, ale. A ta? To jest kolejny slajd, 11. No kwestia jest taka, że ja część tych slajdów już pokazywałam. Najbardziej mi zależy. O, ładujeś, no to znowu coś nie tak. Dobrze, zrobię jeszcze na mniejsze. Może na mniejszą, na 70, mniejsze slajdy. I nie będę robić na cały ekran. Okej, okay, ja po prostu przeczytam to, co tutaj dalej mam. Najbardziej mi zależy, bo ja to już pokazywałam. A kto nie widział, no to na zgranych prezentacjach to jest. Najbardziej mi zależy, żeby dojść jednak zaraz do tych wymiarów, prawda? Opisu. Problem z gęstościami i wymiarami jest taki, że nie są one nigdzie opisane i uporządkowane dokładniej. Najdokładniej jest u Asza Jany. Ona ma to już tak naukowo podane, prawda? Dobra, no to ja, skoro i tak nie widać, to ja przekręcę dalej na 12 i powiem to, co mówiłam ostatnio, to znaczy wczoraj i jeszcze tydzień temu. Pokazywałam takie zestawienie, zestawienie takiego drzewka Aszajany, to jest tak zwane drzewo życia. 11, widzicie, no dobra, to patrzcie na 11, ja jestem na 12, ale generalnie chodzi o wymiary. O to, że wymiary, że wymiarów jest dużo, że one są uporządkowane w gęstości, czyli w jednej gęstości jest ileś wymiarów. Okay? Oprócz tego, to jest nie dość, że jest to uporządkowanie według gęstości, to jeszcze jest to według takich linii. Teraz ja to mówię na zasadzie algorytmu, kodu, bo to jest po prostu kodystycznie w pewien sposób uporządkowane. Oczywiście galaktyka to jest układ, układy słoneczne, układy świateł. Tak naprawdę są Słońca, znaczy jakby są różne typy światła, każda planeta świeci, ale te Gaja jest centrum galaktyki i ona świeci najbardziej. Natomiast to jest jakby ważne, że to ostatecznie się porządkuje w pewne osie, w związku z tym zawsze jest oś środkowa i dwie osie poboczne. I takie coś jest niejako bazową strukturą rdzenia w ogóle i elektromagnesu. W związku z tym jest coś takiego jak dół i góra. Jest coś takiego jak niższe gęstości, niższe wymiary i wyższe gęstości i wyższe wymiary. No i te niższe gęstości i wymiary są bardziej w plazmie, bardziej plazmatyczne, czyli bardziej w magnetycznym najczęściej elektromagnesu. A wyższe gęstości i wyższe wymiary są bardziej krzemowe, czyli są bardziej w elektrycznej części elektromagnesu, no nie? I teraz to wszystko się nie kręci aż tak, żeby do góry nogami się przekręcać. Natomiast bardzo mocno jest ruch taki po skosie i nie wiem, jak to nawet nazwać, prawda? Ósemkami taki. I to też oznacza, że trajektorie tych planet są specyficzne i coś takiego, co na przykład na pewno słyszał ktoś, jeżeli się interesuje alternatywą, albo nawet astronomią, że się planety co jakiś czas zbiegają w pewne układy. No to jest to, że niejako są pewne algorytmiczne odpowiedniości i co jakiś czas one się tak układają, chociaż generalnie są w ruchu, no bo krążą wokół tej ósemki, czyli wokół tej Gai po swoich tam trajektoriach. Najbliżej, na przykład Saturn jest bardzo daleko, dlatego ma tak, jest taki ciemny, nie ma dostępu do światła, a sam bardzo niewiele światła wydziela. No a inne planety, inne tak naprawdę całe galaktyki krążą bliżej niejako, tak? Dodatkowo jest tak, że jeżeli coś jest bardzo nisko, nisko we wszechświecie, w plazmie, to niejako jak krąży nawet i jakoś tam się zbliża na drugą stronę, tą bardziej elektryczną, tak można powiedzieć, to te planety bardzo daleko plazmatyczne nie widzą się niejako ze światami, planetami bardzo daleko krzemowymi. Generalnie po prostu jeżeli coś jest z jednego skraju makrokosmosu, to nie widzi się z tym, co jest z drugiego skraju makrokosmosu. Nie wiem, czy to dla Was, to jest po prostu za duża odległość tam lat świetlnych, nie? Okej, okay. To generalnie tak. Powiedzcie mi, czy widzicie nadal 11 slajd, czy 12? Dziękuję. To 12 to jest to, co mówiłam przed chwilą. To w takim razie, no ciekawe, bo wzięliśmy raz, miałam chyba 120 slajdów w prezentacji i poszło gładko. Czy jest 42 i nie idzie? Ciekawe. Okej. Okay. Dobrze, to jest poglądowy obrazek narysowany przeze mnie, to jest Ashayany. Ja to zestawiłam i tylko tak powtórzę krótko, żeby powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak takie przekrzywienie na gęstościach, ponieważ oś, tak naprawdę osie są algorytmy, idzie to, jakby to powiedzieć, prosto, a nie krzywo. Natomiast cały Matrix został trochę pokombinowany, ponieważ 12 wymiar jest tutaj nad 9 niejako, w sensie algorytmicznym, więc przesunięcie go tutaj i ucięcie 13 jest takim ruchem, który spowodował totalne zaburzenie pola elektromagnetycznego, no nie? W Matrixie tak jest. Okej, okay. Natomiast to, co ja tutaj pokazałam, to mi chodzi o to, żeby zobaczyć te odpowiedniości, że to jest 1 i 2. 1 to jest, no to powiedzmy, że na Gai to będzie Antarktyda, galaktycznie to będzie Saturn. Natomiast jest to tak, że to 1, 2 te są takie przyklejone trochę, bo to jest też taka metafora pierwotnych dwóch wymiarów. Natomiast dalej wszystko jest co 3. 2 do 5, 3, 5 do 8, 3. I takie są numerki niejako tych galaktyk. Natomiast to wynika z tego, że idzie to niejako zygzakiem, jeśli chodzi o powstawanie ich i przepływ energii, czyli jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no nie na tej zasadzie, więc tu wszędzie wychodzi co 3. Te słowetne Tesli na przykład 3, 6, 10, 9 i 12 jako domknięcie cyklu, czyli znowu 3, to jest linia, to jest ta linia, no nie? Bo to jest bardzo ważna linia, to jest początek, pierwsza gęstość, druga gęstość, trzecia gęstość, czwarta gęstość, czyli taki kwintesencja jakby środka galaktyki. Tutaj ja nie narysowałam, tutaj są wymiary odpowiednie do tych na minus, minus 1, 2, ale one są w cieniu, ich nie widać. Natomiast tutaj jest Wenus, wschodzące słońce, początek linii żeńskiej, to jest bardzo ważne. I to jest generalnie linia żeńska, no bo żeńskość kreuje. Okej, okay. Generalnie. Mówimy o gęstościach i wymiarach, więc tak. Te zielone takie kreski oddzielają gęstości. W związku z tym one przechodzą, jakby gęstość przechodzi przez środek, tak jak nanizane koraliki trochę, powiedzmy. Generalnie 1, 2, 3, 4 jest w pierwszej gęstości, te wymiary, natomiast w drugiej gęstości też nadal jest trzeci i czwarty wymiar jeszcze. Piąty, szósty, siódmy znowu na granicy, to jest druga gęstość. Tu jest trzecia gęstość i tu jest 6, 7, 8 w pełni i 9, 10 znowu w połowie. Okej, 1, 2, 3, 4. Czwarta gęstość to są te wymiary 9, 10, 11, 12, 13. Czyli na przykład tutaj 12 Tartaria, która ma taką nazwę zarówno galaktyczną, jak i na Gai. No to jest tutaj. Okay? Czyli Matrix ucięty został na 12 wymiarze, usunął sobie 13 i 14, tak się skrzywił. To by oznaczało, że 1, 2, 3, 4 wziął sobie niby cztery gęstości, ale nie całe, no nie? I teraz każdy pewnie przychodzi z innej bajki, więc tam każdy słyszał coś innego, że jesteś w pierwszej gęstości, aspirujesz do czwartej, czy cuda, nie wiem, zależy u kogo. U Ashayany bardzo często się mówi o tym, że ona chce się przenieść z tym ascension całym na Tarę i u niej Tara to jest to napisane tu, czyli druga gęstość. To by było trochę śmieszne, tym bardziej, że ona w ostatnich filmikach już w ogóle tak nie mówiła, tylko podając cały czas te same rysunki, tak naprawdę mówiła o Tarze Tartarii, bo Tara to jest tak naprawdę Tartaria, tutaj nie ma, to się nie nazywa Tara. No więc bardziej chodziło jej o to, żeby no to, o co chodzi w ruchu tem rozdzielenia, wzniesienia, że do 12 wymiaru wszystko jest w czarnym matryksie i się zapada i zostaje, a tutaj chcieli sobie utworzyć różowy matryks, odtworzyć lirę po swojemu, tak naprawdę przez sztuczną inteligencję i wszyscy przenieść się tu i to chcieli sobie nazwać tak. No ale nieważne, generalnie ja mówię tylko o gęstościach i wymiarach. No to patrzcie, tu jest pierwsza gęstość, tu druga, tu trzecia, tu czwarta. No i dalej wyższe, piąta. Na przykład Ania, nie wiem, czy jest Ania, chyba jest z 14 wymiaru. Z 16 jest chyba Marta, też nie wiem, czy jest, bo niektóre osoby tutaj wcześniej były, to im mówiłam. Nie wiem, czy z Danusia. Danusia jest z 6, to jest druga gęstość tutaj. Indie. I galaktycznie to też się nazywa India. Dobra, ale nie pamiętam kto skąd. Ja się urodziłam tu gdzieś w tych okolicach. Tutaj gdzieś. Ale archetypowo jestem przyporządkowana tutaj. Jak znikła ta pierwsza strażniczka Wenus, Lemuri, to ja byłam tam strażniczką tutaj, na tej galaktyce. No i pewnie może ktoś zaobserwował, że Ashayana odwraca linie. One są pokręcone tak naprawdę. Galaktyki idą tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest generalnie bardzo logiczny układ. Idźmy dalej. 13. Dobra, tu jest spis tylko. Jak się nie otworzy, to ja pójdę dalej. Zobaczcie, czy macie 13 obrazek. 13 slajd. Zrobiłam, żeby nie było pełnego ekranu. Może się szybciej będzie przekręcać i na 70. Mam nadzieję, że widać. Tu po prostu jest spis tego, co powiedziałam. Pierwsza gęstość to są te wymiary. Druga gęstość te wymiary. Trzecia te. Czwarta te. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo logiczne i tak dalej. Nie jest tak jak w New Age, że się wrzuca gdzieś tam informacje. Ja już nawet słyszałam, że jest taka grupa, co się nazywa, jak ona się nazywa? Czwarty wymiar chyba iż to jest niby astral. I to też jest trudny temat, ponieważ astral to jest takie coś sztuczne tak naprawdę, które nałożone zostało na cały Matrix. Więc to nie jest ten czwarty wymiar, bo czwarty wymiar jest tutaj, no nie? To by był Mars na przykład. A tutaj jest Wenus. Trudność jest taka, że tak naprawdę Matrix zrobiono tak. Ucięto tu na 12, więc tak naprawdę ludzie byli wcielani w różnych gęstościach de facto. Matrix został nałożony na real, ale na to wszystko nałożono takie blokady elektromagnetyczne. W związku z tym nawet na tej 12, jakby na tym 12 wymiarze poczucie było takie, jakby wszystko było w pierwszej gęstości. Nie wiem, jak to w ogóle wytłumaczyć, bo to były tak duże manipulacje elektromagnetyczne. Więc oni nie zniszczyli jako wymiarów i gęstości, bo to się nie da, tylko niejako zrobili takie, takie ochrony, takie jak firmamenty, i wszędzie odczucie było takie po prostu takie ściskania, takie, że no na Tartarii to ewidentnie, no, słyszeliście, że tam byli tacy bardzo wysocy ludzie, potem nie mogli chodzić, więc używali te jakieś takie gosety, inne takie historie, nie tylko kobiety, ale i mężczyźni, bo ściskało generalnie kręgosłup po prostu. No ale generalnie Matrix ma warunki pierwszej gęstości. Okay? I jest poczucie, że jesteśmy w trzech wymiarach, podczas gdy czwarty jest powiedziane, że to jest astral. No i to jest na tej zasadzie, że tak naprawdę nie do końca astral tak naprawdę jest, jak tylko się wychodzi z, po prostu z życia, wchodzi w śmierć, to natychmiast się po prostu wchodzi w taki labirynt astralny. Ale on nie był tylko na czwartym wymiarze, tak naprawdę to była taka nakładka, taka warstwa na Matrixie. No ale dobra. Mam nadzieję, że doczytaliście do końca. To możemy wziąć pytania, bo być może ktoś tam gdzieś, no nie wiem, na pewno macie do czynienia z różnymi grupami i tekstami takimi właśnie, że coś jest pierwszą gęstością, drugą gęstością, trzecią. Tak naprawdę to wygląda tak. Są konkretne wymiary w konkretnych gęstościach i wiadomo, co jest gdzie. W tej chwili Matrix jest totalnie odklejony, więc to nie mamy wspólnego z realem. Natomiast zostało to tak, że mamy odczucie, jakbyśmy byli na tutaj w centrum, na Gai. A nasze rzeczywiste ciała są na Gai, w realu. Więc pierwsza, druga, trzecia. Mamy poczucie i warunki są takie, jakbyśmy byli w pierwszej gęstości, ale de facto możliwości rozwojowe mamy tak, jak w trzeciej gęstości. O tak. Dobra, tutaj chcę powiedzieć, żeby dalej opisać poszczególne te wymiary, no to pomyślcie sobie, że to jest taka po prostu w ogóle całość, nie makrokosmos, tylko planeta Ziemia. To jeżeli to jest planeta Ziemia, to jest na tej zasadzie, że tak, na środku jest jakiś taki klimat bardzo gorący, suchy, no nie? Jakiś, nie wiem, to nazwać może tropikalny, aczkolwiek tropikalny jest trochę niżej w realu. Natomiast są strefy klimatyczne i te strefy klimatyczne w jakiś sposób by się nakładały na gęstości. I to jest prawda. W sensie takim w galaktykach nawet dana gęstość to jest tak jakby jakaś inna strefa klimatyczna, coś takiego. Ogólnie. No a na Gai, na środku, na tej płaskiej Gai też tak jest. Okej. Okay. Ogólnie strefy geoklimatyczne, jak na Matrixie, odwzorowanie jest mniej więcej, tak jak na planecie Ziemi. Pierwsza gęstość tutaj, to jest zimno, tutaj, tak? Tu na zewnątrz można by powiedzieć, że to jest ocean. I pod spodem, nie? Galaktycznie nie ma oceanu. Jest coś takiego, że tutaj ten trzeci, czwarty, drugi, pierwszy jest niejako dotyka pustki kosmicznej, tam są te czarne dziury i tak dalej. Jest coraz ciemniej, ciemniej, ciemniej. Okej. Drugi, trzeci wymiar ma bardzo tropikalny klimat, taki dżunglowy. Czwarty ma suchy i dominuje generalnie na tej gęstości bardzo dominuje natura. Na tej drugiej gęstości to jest już wchodzi taka klasyczna cywilizacja, taka można powiedzieć typ starożytny, coś takie jak Persja, bo to tutaj piąty to jest Persja. I klimat jest taki jak na Bliskim Wschodzie, sucho, gorąco, okej. Pora ciepła i deszczowa. Trzecia gęstość, czyli raz, dwa, trzy tutaj.
na środku jest ta Gaja, to jest taka zbalansowanie, jest cywilizacja przeplata się z naturą, czyli takie coś, do czego my teraz dążymy, czyli żeby były miasta zielone, z, nie wiem, ogrody, żeby zazielenione były całe ściany, coś takiego, tak to wygląda naprawdę w trzeciej gęstości, w realu. I jest tu klimat umiarkowany, więc to jest bardzo dobrze odwzorowane na Matrixie, że tu, gdzie jest Europa, bo środek Gai to jest obecnie na Matrixie Europa, a tutaj to się nazywa Gaia też, Gaia w Gai. Jest po prostu cztery są pory roku, zbalansowane temperatury, czyli tak jak u nas, minus no to 20 maksymalnie, plus to 40 maksymalnie, ok? I czwarta gęstość, 1, 2, 3, 4, bo ja więcej nie dałam rady zrobić w tej prezentacji niż do czwartej gęstości, no o tym opowiem za tydzień. W czwartej gęstości są, można powiedzieć, dwie pory roku, czyli ciepła i zimowa, tak jak tam było tutaj na drugiej ciepła i deszczowa, tutaj jest taka ciepła i bardzo zimno. Pomyślcie sobie, że 12 to jest, odpowiada na Matrixie Rosji, czyli znowu nie słychać, a widać 14, widać 14 slajd? Okej. No dobra, widać 14 slajd, tak? Czwarta gęstość, dwie pory roku, ciepła i zimowa, to powiedziałam. I jak sobie tak popatrzycie, to tutaj czwarta gęstość to jest taka cywilizacja sci-fi, napisałam, w sensie science fiction. To już jest bardzo wypuszczona w kosmos technologia. Czyli nie wiem, czy ktoś sobie kiedykolwiek tak to wyobrażał, jeśli chodzi o wszechświat, ale taka jest logika. Jeżeli to jest elektromagnes, tutaj jest elektro na górze, na dole jest magnes, to ten poziom plazmatyczno-magnetyczny jest po prostu bardziej w materii i naturze. W związku z tym wymiary, czyli te światy kosmiczne w gęstościach są bardziej zajęte przez naturę. Tam po prostu dominuje natura i ta natura, teraz to nie jest taka jakaś dzika natura, cała natura jest organiczna, wieczna, ale chodzi o to, że spójność istot humanoidalnych z naturą jest bardzo duża. Bardzo dobre porozumienie, oczywiście telepatia i tak dalej, ale generalnie żyje się razem, można powiedzieć. I w związku z tym nie ma takich wielkich technocywilizacji, chociaż też jest oczywiście, są statki kosmiczne, ale to nie dominuje. Zwłaszcza pierwsza i druga gęstość to nie dominuje. Druga gęstość robi się już taka faktycznie cywilizacja, ale jest bardzo dużo roślinności natury po prostu. Natomiast zaczyna się to już, bo na przykład siódmy wymiar to jest Atlantyda, ale to jest stara Atlantyda, więc stara Atlantyda była jeszcze bardzo mocno w takim typu roślinność, dużo natury i tak dalej. Natomiast jak oni zagarnęli ten wymiar 10 i 13, całe tutaj po tych dwóch gęstościach, to tutaj wysoko już zrobili sobie takie totalnie science fiction, takie technologiczne tereny, można powiedzieć, ok? A tutaj jest tylko taka tradycyjna była Atlantyda, ale w tej chwili znowu mają tylko tą Atlantydę. Powiedzcie, czy to zrozumiałe jest i czy było słychać. I czy dla was to jest logiczne, bo po prostu tu jest plazma. Plazma jest bardziej żeńska, bardziej natura, matka natura, okay? A tutaj jest bardziej... To jest świadomość genus, genialna, biologiczna, intuicja, a tu jest świadomość mental, bardziej męska energia, więc bardziej idzie w technologię po prostu. I rozwój taki, bym nie powiedziała prymat technologii, tylko po prostu jest też mniej natury, a na przykład jest po prostu zimniej. na przykład na Tartarii, to jest centralnie już tak jak na Syberii, galaktycznie nawet, po prostu całe oblodzona jest minus tam 80 ileś. Dobra, ja przekręcę na 15. Teraz to już też mówiłam, chętnie bym przeszła dalej, bo jeżeli tak to nam się przekręca, albo ja to szybko przeczytam i zobaczymy, co wam się pokaże, ponieważ mówiłam to chyba już tydzień temu też, ale chodzi o to, żeby rozróżnić galaktykę, odróżnić od Gai, tak? Bo na Gai, Ziemi, planecie, pośrodku całego makrokosmosu jest taki mały kosmos, na którym są takie hologramowo odwzorowane wymiary. Czyli każde, takie jakby kontynenty. No i ja tylko umownie, bo tak się mówi, że to są też wymiary, ale z tych, co to nie są wymiary, to są po prostu regiony. Okay? I na Gai jest coś takiego, że od dołu jest niejako ocean, od góry jest atmosfera. To daje wrażenie, że to jest taka niebieska, okrągła planeta, ale de facto jak się schodzi na Gaję, to jest płaska powierzchnia, tak jak w związku z tym Gaja, Ziemia, jest zarówno płaska, jak i okrągła. Gają zarządza Lech, to jest strażnik. Stąd jest oczywiście nazwa Lechia. Nazwa Lechia, tak naprawdę Gaja to jest właściwie cała galaktyka Ziemia. Lechia to była nazywana ta część europejska, należąca głównie do Lecha, zwłaszcza jak zasiedlać tą Gaję zaczęły też te istoty z kosmosu z różnych innych wymiarów. W tej chwili jest tak, że już tylko niewiele istot z innych wymiarów mieszka na Gai. Większość mieszka Gajów, Gajowników, Lechów, Lechitów. Więc widzicie, że tutaj słowiańszczyzna sporo rzeczy ma poprawnie. Na Gai rosną drzewa krzemowe. I okej, do 14 wymiaru to jest niska ziemia, potem jest średnia i wyższa. I są to światy w drzewach krzemowych, jak najbardziej tak. Czyli tak jak to ściągnął informację Tolkien bardzo poprawnie w swoich książkach. Jestem na 16 slajdzie, tam gdzie jest taki obrazek. Jakby kontynenty obecne na matryksie przyporządkowane do regionów na Gai. To się nazywa niska ziemia, to jest ta pierwsza. Antarktyda odpowiada pierwszemu wymiarowi, o tak. Drugiemu wymiarowi odpowiada wnętrze ziemi. Trzeciemu wymiarowi odpowiada Lemuria, tutaj jest ta Australia, Oceania i wszystko co pod oceanem. Czwartemu wymiarowi to jest Argenta, odpowiada Ameryka Południowa i Kawałek Oceanu. Piąty to jest Afryka Północna, to jest Persja. Szósty to jest India i Kawałek Oceanu. Siódmy to jest Atlantyda, to jest Ameryka, Kawałek Ameryki Północnej po prostu. Dziesiąty to jest wyżej. Tak naprawdę to się nazywa Japonia. Na matryksie to w ogóle totalnie tutaj. To, co się mówi, podbój Dzikiego Zachodu i tu tych czerwonoskórych. Teraz czerwonoskórzy, oni zostali nazwani Indianami, bo generalnie Matrix wiele rzeczy posklejał, mapy tak śmiesznie zrobił, że posklejał niejako stąd, kawałek z tego szóstego wymiaru jakby to powiedzieć, przekleił na dziesiąty Japonię stąd też przekleił, jakby stąd przekleił tutaj, ale nieważne, generalnie ten teren dziesiąty, krainę dziesiąta którą podbiła Atlantyda, wcześniej się nazywała Japonia. I Japończykom zostawili tylko tą jedną wyspę, która nie została zalana. Z tamtej strony, od strony Chiny, Rosjanie. A tak naprawdę mieli całość tutaj tego terenu. Dalej niżej, wyżej 13 to jest Laponia. No to istnieje, prawda? Ale tak się faktycznie to nazywa. Każda kraina ma nazwę taką, że na końcu wychodzi ja. Bo ja to jest kod Krzemu, czyli tożsamości. I to jest tożsamość danego terenu. Nawet Atlantyda nazywa się Atlantia albo Atlantidia. Tam były wszędzie tak naprawdę Tia, Argentia, takie coś. Chiny na przykład to jest Hun, tak jak Hunowie, no nie? To jest ten sam lud. Oni są żółci. Hunia. Ta, a to jest Eju. Tu się zaczyna trochę inaczej. Tu już się zaczynają liojańskie tereny i elficko i liojańskie. Idziemy dalej. Dobra, pierwsza gęstość. To ja się zatrzymam. Powiedzcie mi, czy widać 17 slajd. Dobra. Pierwsza gęstość to 1, 2, 3 wymiary. Okej. Okay. Tutaj ja będę mówić zarówno galaktycznie, jak i na Gai. Okej? Okay? Jakiemu rejonowi to opiera. Pierwszy wymiar to jest Saturn po prostu i pustka kosmiczna poniżej na nie. Ponieważ on bardzo jest oddalony od Gai. Odpowiada to na Gai, na Ziemi, Antarktydzie i Oceanowi. Tak naprawdę planeta Ziemia ma od dołu po prostu ten tak zwany Pacyfik, to jest właściwie cały dół niejako planety Ziemi. Okay. Drugi wymiar to jest planeta Tiamat. I tutaj też jest duże zamieszanie. Nie wiem, czy ktoś czytał Sitchina. To jak się tak czyta, to w pewnym momencie człowiek się pyta, no dobra, ale właściwie która to jest planeta, która została zniszczona, którą zniszczyła? To jest taki miszmasz jak u Aszajany, że raz mówi tak, potem w kolejnej książce już jest trochę inaczej. Nie wiadomo, co jest co. Dobra. Drugi wymiar. Druga planeta to, albo raczej cały świat galaktyczny, to jest Tiamat. On się nazywa jeszcze inaczej Vnerta i Nerta. Wolna jest. I na Gai odpowiada to wnętrzu Ziemi, czyli Afryce Południowej, tam jakby patrzeć na mapę. I to ta Tiamat była niszczona przez Draco też, między innymi. Tak jak Lyra, tak jak Lemuria, Tiamat została bardzo poważnie zniszczona. Okay. Trzeci wymiar, czyli planeta Wenus. Wenus to jest od wnieść, w sensie, bo to jest ta, co się wznosi. Odpowiada terenowi Lemurii, Lamarii. A Matrixie to się nazywa Australia Oceania. Czwarty wymiar to jest planeta Mars, Marsjasz, inna nazwa. Odpowiada terenowi Argenta, a na mapie Matrixa to jest Ameryka Południowa. No i to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą gęstość. To teraz czy 18 to jest powtórka. Więc ja chętnie przejdę na 19 slajd, ale tylko żebyście, to jest tutaj ten dół Graala, tak Graal. Czyli tak naprawdę 8. Tutaj środek jest bardzo. Okej, okay. Jeszcze raz powtórzę. Wszystkie planety jakoś świecą. Wszystkie światy galaktyczne mają jakąś planetę główną, która jakoś wydziela światło. Nie ma takiego podziału, że jedna jest Słońcem, drugie Księżycem, trzecie planetą. One oczywiście świecą różnie, wygaszają się, ale wszystkie są wieczne, tak naprawdę. Więc to tutaj świeci nie tylko sobie, ale też innym. Więc to, co bliżej jest, te krążą najbliżej. 5, 6, 7, 9, 10, 11, to one są najbliżej i tu jest najjaśniej, można powiedzieć. Natomiast ta też świeci, piąta planeta. Ta też, ale mniej. Natomiast trzecia i czwarta to już jest taka pozłota, taki pobłysk, nawet nie wiem jak to nazwać. Dlatego stąd się wzięła Luna, Łuna, bo to też były wyjściowe. Inna nazwa Wenus to jest Łuna i Luna. Księżyc też można by tak powiedzieć, ale księżyc to nie jest jakaś satelita czegoś tam, chociaż to mogłoby tak wyglądać, ale tak naprawdę wszystko kręci się wokół Gai. Tutaj, wokół tego ósmego, tylko bliżej albo dalej, trajektorie mogą być całkiem dziwne i różne. Generalnie tutaj jest tu jest dosyć ciemno, na Marsie też, co chyba nawet fizyka potwierdza, no nie? Na Marsie to w ogóle się nie da żyć na zewnątrz, na Wenus się da. Tu jest coraz ciemniej, coraz ciemniej, coraz ciemniej, dlatego Saturn nazywany jest czarnym słońcem, a tutaj na przykład te planety wysoko to są nazywane gwiazdami albo światłami, no nie wiem, światłami. I tutaj one są po prostu, to są władowania elektryczne, więc to nie jest to samo, co tutaj taka grzejąca planeta Ziemia. Pierwszy wymiar galaktyczny to planeta Saturn. Krąży on na Ziemię, Gaję, czyli Słońce. Jestem na slajdzie 19. Tak samo jak wszystkie inne światy galaktyczne. Wymiary okrążają Gaję w bliższym lub dalszym miejscu po swojej trajektorii i okręcają się wokół swojej osi. Dla wszystkich światów Gaja jest centrum wszechświata. Wymiary światy od 15 do 28 nazywane są światłami gwiazdami. Mają po prostu inne świecenie. Ono jest takie bardziej chłodne, takie na zasadzie władowania elektrycznych. A wymiary niższe, 3 i 4, to słońca wschodzące i zachodzące, one są takie srebrzyste. 3 Wenus nazywane jest księżycem Luną, albo jutrznią. A 4 to jest Argenta, też srebrzysta, tak. I teraz mówiłam to wcześniej, że ta triada, czyli Wenus po jednej stronie wschodzące słońce, na górze Gaja. Można powiedzieć, słońce silne w zenicie i tutaj zachodzące słońce Mars, to jest takie troszeczkę, to tak jakby to było jasne żółte, pomarańczowe, tutaj takie mocne żółte, a tutaj takie czerwonawo-pomarańczowe. To jest triada światła tak naprawdę. To jest wschód, zenit, zachód. I to jest wyjściowy, najważniejszy trójkąt tak naprawdę. I z tego wzięły się wszystkie inne koncepcje trójkątów. To jakby koncepcja Ra, oka w środku i tak dalej. A trójkąty zresztą mają różne galaktyki jako swoje symbole. Na przykład Tartaria też ma trójkąt. Nie ma w tym nic złego. Ok, Saturn, czyli Urna Świata. To jest czarne słońce, taka forma, kostka, maksymalna forma, gęstość, materia, plazma i ciemność. Ma pierścienie. Odpowiednikiem pierwszego wymiaru na Gai Ziemi jest Antarktyda, czyli wyspa lodu. Tam w ogóle nie ma lądu. I oblewający ją ocean spokojny to na Gai. Okej, Antarktyda na Matryksie była odgrodzona murem lodowym. Tak, to prawda. Oprócz tego był jeszcze mur iluzyjny. Stąd są te takie mapy, które są w sumie poprawne, że ja już nie mam tych zdjęć tutaj w tej prezentacji, że jest ileś takich murów i za każdym są jakieś tam tereny. Te tereny de facto to były raczej statki kosmiczne, takie ogromne statki matki na lodzie, tak można by powiedzieć. Okay. Tam lądu żadnego nie ma. No i tam różne niecne rzeczy tworzyli. Dobrze, to też mówiłam, że strażnikiem pierwszego wymiaru w tej epoce był Jeszua. Strażnik pierwszego wymiaru, który się zdemonizował, to jest pierwszy syn. W mitach różnych, na przykład egipskich, to on występuje jako Set, na przykład, albo Anubis. Okej, ale to on właściwie wymyślił to wszystko, cały ten Matrix, to wszystko i skumał się z Atlantami Draco, czyli tymi najstarszymi smokami. Smokami, nie reptilami. A Atlantami w sensie tak naprawdę z Arcturianami, najstarszym sojuszem. Sojusz i Jeszua, jest jeszcze inny taki Hachwę, a wąż to jest taka mózg Matrixa, można powiedzieć. Dobra, nie będę wszystkiego czytać, bo to już było. popatrzcie sobie, takie miały postaci. To jest oczywiście wizualizacja. Ale wszystkie te takie koncepcje czarnego anioła śmierci, czy coś takiego, to Jeszua. A ta koncepcja Boga Solarnego, tak zwanego Jezusa Chrystusa, no to jest tak naprawdę koncepcja czarnego anioła, anioła śmierci. Anioła z poziomu śmierci, z niebytu, z zaświatów, które to nie jest tak, że on jest wysłany z gdzie jakiegoś nieba, jest uśmiercony i wychodzi. Nie, on w ogóle wychodzi z poziomu śmierci i się wskrzesza i tworzy nowy Matrix. Okej, mieszkańcy, to też mówiłam, ale szybko powtórzmy. Głównie mieszkańcy to insektoidy. I teraz insektoidy to tak naprawdę są tylko pająki i skorpiony. I to są istoty dobre, w sensie organiczne. Demony zaczął tworzyć Jeszua i przywołał je na poziom realu bytu, czyli wyciągnął je tam z tego odwróconego świata. Za pomocą wcielenia Salomona, i to pewnie każdy wie, że są te sigile Salomona, który nie był tylko magiem, on był centralnie wcieleniem tego Jeszuły. I stąd zaczęły się w ogóle jatka na Matrixie, jak się pojawiły demony. Centralnie po prostu wcielone demony. I to jest prawda. Aha, mam tutaj to zdjęcie. Okej, okay, dobra. Czy widać 22? To jest tam te ice wall. Tam ściana. I tutaj jest to, że jest niejako tutaj ziemia Gaja w środku. Wcale nie masz tak dużo oceanów, ale okej. Okay. Natomiast, że tych murów jest ileś. No bo oni sobie potworzyli te mury. Tak naprawdę to na Matrixie. I to nie są lądy, to są właściwie lody. Ciekawe nazwy, Osiris i Izis. Drugi wymiar. Wrzuciłam zdjęć, które wszystkie nie pokazałam ich wczoraj. Okay. Galaktycznie Tiamat, planeta była bardzo, okay, bardzo zabagniona. Dużo wody, dużo tropikalnej roślinności. Była bardzo poważnie uszkodzona w czasie wojen galaktycznych, w czasie ataków Draco. A te ataki były z podpuszczenia i wedle planu Anunnakich Jeszuły. Jest to opisane w książkach Sitchina, ale nie to, co ja mówię, kto to zrobił, tylko jakby jak to było zrobione. Teraz Tiamat jest odbudowana, wygląda tak jak dawniej, zamieszkują ją istoty plazmatyczno-węglowe, głównie wodne, półwodne oraz pająki. Też pająki na pierwszym i drugim wymiarze mieszkają. Są tam roślinne zwierzęta, jak i humanoidy, czyli istoty, które przeszły ze zwierzęcia w byt o indywidualnej świadomości nadświadomości. Strażniczką drugiego wymiaru jest Lilith, to co jej zrobili, taki czarny PR, zrobili z niej czarownicę. Podczas gdy taką czarownicą najbardziej to była promatka, a tutaj promatka ma bardzo piękny obraz. To jest też bardzo duże kłamstwo. Największe kłamstwo dotyczy Jeszuły, czyli tego Jezusa i promatki. Wszystko to, co mówi Maria Gimbutas i tak dalej, to tak naprawdę jest o Lilith. Dobra. Jej pierwotna, czyli Lilith, szymowo-plazmowa postać to jest ośmiornica, tak? Natomiast węglowa postać to jest kobieta, taka, ma taką niebiesko-fioletową bardziej jeszcze skórę. Ma obfite matczyne kształty, przypomina postać afrykańskiej kobiety, bardziej tutaj może, ale chciałam pokazać, że jest niebieska. To jest z internetu to zdjęcie. Podobna jest w ogóle do Izydy. One są dosyć podobne obie. W swoim tym ciele węglowym oczywiście. Bo tak wyglądają, taką fioletowo-niebieska skóra, ale kształty takie afrykańskie i włosy też takie bardziej kręcone. Natomiast pierwotne ciało pramatki, no to właściwie nie wiem nawet jak to określić, to jest taka plazma, nawet nie kształtna, można by powiedzieć. To jest takie po prostu ying, taka po prostu ciemna pustka. To tak jakby była otulona w takiej czarnej sukni, na czymś takim. To jest generalnie materia, pramateria. Pramatka to generalnie znaczy pramateria. Tak jak praojciec oznacza praświatło, pramental. Okay. Na Gaji drugi wymiar to wnętrze ziemi, wąwozy, rozpadliny, dżungla, coś jak dżungla amazońska. I teraz ten ciągnie się aż do Ameryki Południowej, czyli tam na przykład Brazylia i kawałek Peru. Oceanu Atlantyckiego właściwie w ogóle nie ma. Jest pokazany na Matrixie tylko. Na realu go nigdy nie było. I teraz całość, to jest taka całość, czyli to jest całość taka bagnisty, wodnisty teren z zejściami do wnętrza. Okay? Zejściami do wnętrza, w których oczywiście są takie podziemne miasta i tak dalej. Czyli generalnie miasta na drugim wymiarze i galaktycznym, i na Gai są nie na zewnątrz, w tych tam podmokłych terenach, tylko w środku. Jest to podobne do tej, tak jak Agartha, nie? Bo dziewiąty wymiar to jest Tybet, Chiny. I tam też są takie zejścia do podziemi, tam też są podziemne miasta. I nie wiem, kto to jest ten pan i ta pani z jakiegoś filmu, pewnie ten slajd. Trzeci wymiar. To powiedzcie, czy było słychać, czy słychać. Jesteśmy w połowie gdzieś. Dobra. Ktoś ma pytania? Albo na koniec. Trzeci. Dobra. Poczekaj sekundkę, bo coś mi się zamknęło znowu tutaj. I chyba coś mam wrażenie, że możemy nie mieć nagrania. Ej, coś dzisiaj. To dzisiaj jest 10. Dobra, mam nagranie. Dobrze, okej. Okay.